odniesieniem do tego, co powiedział przedmówca. Chciałbym powiedzieć, że mam 32 lata i moje świadectwo życia składa się z dwóch części. Z pierwszej, nawróciłem się 14 lat temu, poznając Pana Jezusa w dramatycznej historii mojego życia. Byłem człowiekiem, który przespał się. Wylądowałem na Melinie, mając 18-19 lat. Budziłem się u mnie w mieście naukowej jako chłopak z wielkimi marzeniami, z wielkimi perspektywami. Gdzieś w sercu miałem wielkie marzenia. Budziłem się około 2 w nocy, spadła na mnie lampka, zaczęła mi się tlić skóra. Dookoła siedzieli moi koledzy, którzy pracowali ze mną, kradli, śpaliśmy razem i zobaczyłem, że jestem brakiem człowieka. I to słowo usłyszałem bardzo mocno w moim sercu. Nasze życie składa się z tej części duchowej, z tej cielesnej, z tej fizycznej. I dzisiaj cały świat pcha w nas cielesność w postaci ubioru, ciuchu, pieniędzy, materializmu. Człowiek ma być tępą kukłą, która skupia się na materializmie. Absolutnie mamy nie myśleć o tym, co jest duchowe i o tym mówi do nas świat. Ja uległem temu. Pochodzę z rozbitej rodziny, moja mama była prostytutką. Swoje życie spędziła na ulicach. I od najmłodszych lat byłem ofiarą przemocy domowej, która była wynikiem niepoukładanych wcześniejszych korzeni mojej rodziny. Tata był człowiekiem, który był bardzo emocjonalny, pochodził z rozbitej też rodziny. Mój dziadek był majorem Wojska Polskiego. Zabijał Niemców, był tak zwanym egzekutorem w Wojsku Polskim, który strzelał do ludzi. To wszystko odbijało się na tym, że mój tata był bardzo bity przez mojego dziadka. W domu kładł się duży nacisk na ambicje, na to, kim jesteś, jak masz funkcjonować. Przez co moi rodzice nie byli w stanie normalnie ze sobą żyć. Mama była ofiarą alkoholizmu ze swojej strony rodziny i będąc młodym małżeństwem pobili milicjanta, poszli do kryminału. To były takie czasy, ja nie wnikam, kto był bardziej winny, nie umiem to oceniać. Natomiast wiem, że tyle, że kiedy oni poszli do aresztu śledczego, myśmy poszli do domu dziecka, tam spędziłem 5,5 roku. Tam pierwszy raz doświadczyłem obrazu zniszczenia polskich instytucji i nic się nie zmieniło do dzisiaj. Jest tak do tej pory. I tam pierwszy raz pamiętam, usłyszałem słowa na temat mojego życia, skończysz jak matka, jak ojciec. To były słowa, których nie analizowałem głębiej, natomiast one były jak ziarnie. Biblia mówi, że słowa mają moc, są jak ziarnie. I one padały w mojej głowie, wydawały, kiełkowały. Ja czułem się bezwartościowym człowiekiem na przestrzeni lat. Nie chciałem wierzyć w Boga, absolutnie. Uważałem, że Pan Bóg podzielił świat na dwie strony, na tych, których kocha, na tych, których nienawidzi. Ja byłem ofiarą tej biednej części, tej, której wylała mu się z garka, wpadła na ziemię całkiem przypadkiem. Kiedy patrzyłem na ludzi w mojej szkole, w pierwszej klasie, miałem 7 lat, mój tata odzyskał mnie z domu dziecka. Kiedy wyszedł z kryminału, nie chciał już żyć z mamą. Wtedy poszedłem do szkoły podstawowej i tam w szkole podstawowej patrzyłem na świat tych lepszych dzieci, które coś miały na mojego brata i na mnie. Myśmy z natury nie mieli nic. Także z tego się składało moje życie. Myśmy żebrali o kanapki, wyciągaliśmy od kolegów, od koleżanek. Kradliśmy, chodziliśmy do szatni, uczyliśmy się pierwszych aktów kradzieży, chodziliśmy do szatni, wyciągaliśmy z kieszeni. I świat pedagogiki, który posegregował nas bardzo szybko, powiedział, to są patologiczne dzieci, to jest patologiczna rodzina. I dzisiaj chcę powiedzieć jedną rzecz. Jako pedagog, który od 14 lat pracuje z młodymi ludźmi, chcę powiedzieć, nie ma na ziemi niepatologicznych rodzin. Nie ma na ziemi ludzi, którzy nie mają w sobie jakiejkolwiek patologii. Biblia powiedziała, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Niestety świat bardzo szybko potrafi ukierunkować siebie i swoje życie na tych lepszych i gorszych. I dzisiaj jako wierzący człowiek, ten, który kocha Boga, mówię głośne informacje na wielu sympozjach naukowych, to potem mówię jedną rzecz. Nie ma ludzi niepatologicznych. W każdym domu jest jakaś patologia. Nawet w tych domach wierzących, okazuje się, są patologie. W naszym życiu są patologie, które nazywają się grzechem. Ja długi czas analizowałem to na podstawie Bożego Słowa, listu do Rzymian, Księgi Rodzaju. Poszukiwałem odpowiedzi na to, jak na czym się to ma opierać, jak to wygląda. Ale o tym za chwilę. Kiedy miałem 8 lat, mama była mała, mnie ospokoiła mnie dotkliwie. Tata na chwilę pozwolił mi zajmować się nami. Moja mama zapała mi za włosy. Chciała nauczyć mnie matematyki. I moja mama nie miała do nas cierpliwości i pobiła mnie wtedy dotkliwie. Myśmy z moim bratem przeżywali gehennę, można powiedzieć, dlatego że ja byłem przekonany, że ja tak muszę żyć. Ja byłem przekonany, że tak jest dobrze, dlatego że ludzie, którzy żyli dookoła nas, ci, którzy nazywali się wierzącymi ludźmi, chrześcijanami często, udawali, że nie widzą dramatu naszej rodziny. Myśmy, tata zamykał drzwi, rzucał na nim po ścianach, bił nas, włączał muzykę Black Sabbath. Ja nienawidziłem muzyki Ozzy'ego Osbourne'a i muzyki płyty Paranoid. To był dla mnie dramat. Kiedy mój tata włączył tą kasetę, ja wiedziałem, że będę pobity. Ja miałem 8-9 lat, ja wiedziałem, jakich czynów za chwilę doświadczę ja i mój brat. Standardem było to, że tata wyganiał mnie do łazienki, do toalety i mówił, że miejsce szmaty z kiblu. To były rzeczy, czasami kiedy wchodzę w kościele, ludzie wierzący mówią, nie mów tak wulgarnie, opowiadaj bardziej łagodnie. Nie da się opowiedzieć łagodnie o faktach z mojego życia i o faktach wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj doświadczają tego samego. To były standardy mojego życia. Ja wstawałem rano i wiedziałem, że tata na przykład leży pijany, że trzeba go wykąpać albo umyć. Wracając ze szkoły, mając 10-11 lat, patrzyłem na tatę, który wchodził w 5 faz alkoholowych swojego życia. Jedna z nich to była euforia, w której kupowała nam bardzo wiele rzeczy, ale ja wiedziałem, że kiedy kończy się euforia, ten stan, to był trzeci stan mojego pijaństwa mojego taty, to czas uciekać, to czas chować się. I ten czas przeminął, miałem 11-12 lat, kiedy mój tata pobił mnie dotkliwie, uciekłem z domu, powiedział, że mnie zabije i ja bardzo poważnie traktowałem jego słowa. Bardzo poważnie. Ja wiedziałem, że to się skończy tragedią dla mojego życia. Ja wybiegłem z domu, pobiegłem do nowo budowanego domu, spałem tam, to było przed świętem zmarłym, postawiłem tam dużo zniczy i spaliśmy z moim kolegą wśród tych zniczy, żeby nie zamarznąć. Znalazł mnie właściciel tego domu, pobił mnie dotkliwie, przyjechała policja, zabrali mnie na komendę. Będę mówił tylko po łebkach. Dlaczego? Dlatego, że nie da się 20 lat opowiedzieć ciągu 30 minut. Chciałbym tylko przedstawić historię zniszczenia, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć wam, jak bardzo Bóg zmienił moje życie, co wniósł do mojego życia, jak postawił wielkie pytania na temat dalszego procederu zmiany. Ja pojechałem do pogotowia opiekuńczego. Pamiętam oskłość policjantów, którzy traktowali nas powierzchownie. To były pierwsze chwile, kiedy w moim sercu budziła się nienawiść do człowieka, do instytucji. Ja nie chciałem mieć nic wspólnego z policją, z ludźmi wykształconymi, z tak zwanymi pedagogami, z nauczycielami. Ja obserwowałem świat dorosłych ludzi, którzy oceniali moją mamę, mojego tatę. Miałem dość życia dorosłych ludzi. Miałem dość powierzchowności, która za wszelką cenę chciała mnie spacyfikować, nazwać mnie jako tego patologicznego chłopca, jako syna prostytutki albo alkoholika. Miałem dość, już byłem zmęczony tymi wykształconymi ludźmi. Już miałem tego serdecznie dość. Pamiętam, kiedy pojechałem do pogotowia opiekuńczego, stałem jako taki pobity chłopak w izolatorium. To był taki punkt, w którym przyjmowało się młodych ludzi z ulicy. I jak ja usłyszałem, że to nazwa izolatorium, to już się bałem. A kiedy zobaczyłem, jak wychowawca uderzył chłopca w twarz, to ja się prawie załatwiłem od siebie, bo mnie przez chwilę pobił mój tata. Ja w tej samej chwili zobaczyłem świat dorosłości, wykształconych ludzi, który nie wahał się pobić chłopca, dziewczynki. W izolatorium każde dziecko musiało przebywać 2 tygodnie. W ciągu tych 2 tygodni dowiedziałem się, kim jest frajer, kim jest cel, kim jest ideologia recydywistów, czym jest ideologia recydywistów. I tam pierwszy raz dowiedziałem się, że muszę pilnować swoich ciuchów, bo zostanę okradziony. W pogotowiu opiekuńczym zobaczyłem świat zgwałconych dziewczynek, pobitych chłopców, poniżonych. To był świat, ja miałem wtedy 12 lat i chłopcy, którzy mieli 18 lat, przychodzili z patologicznych rodzin, od ojców recydywistów tak zwanych, uczyli nas tego, kim jest frajer, kim jest cwel. I widziałem dziewczyny, które okaleczały sobie twarz, nie mogły patrzeć w lusterko, bo nienawidziły samych siebie za to, że ktoś ich w nocy obnażył z kobiecości, zabrał im to, co ich najcenniejsze w ich życiu. Ja płakaliśmy po nocach z moimi kolegami. Pamiętam pierwszy raz, jak mój kolega podał mi rozpuszczalnik, powiedział do mnie, wdychaj rozpuszczalnik, bo będzie łatwiej. Jak będą nas bili, nie będzie bolało. Ja zaczęli spać. Wtedy pierwszy raz uciekłem z pogotowia, trafiliśmy na Manhattan. To jest taka duża dzielnica w Łodzi, wieżowców. I tam spaliśmy w kanałach. Spaliśmy na takich rurach, które były ogrzewane. I tam pierwszy raz pamiętam, doświadczyłem ciepła kolegów, którzy mówili do mnie, Dobromir, ćpajmy dużo, nie będzie bolało. Za chwilę znajdzie nas policja i tak, i zabiorą nas na dołek. I pamiętam, jak robili naloty, bo ludzie z bloków mówili, że tam śpią dzieci w kanałach. I ci oni robili nalot, zabierali nas do tak zwanego radiowozu, odwozili nas na komendę. I ten cykl się powtarzał cały czas. Ja trafiłem do domu dziecka stamtąd. W domu dziecka przydatkowałem rozpuszczalnik. Ja zakochałem się w rozpuszczalniku. Spotykałem do tego właśnie wielu psychologów, nauczycieli, którzy próbowali mi wpoić, że jestem uzależnionym człowiekiem. Wszystko, czego mi wtedy brakowało, pamiętam, kiedy leżałem za garażami, wdychałem kolejny woreczek rozpuszczalnika. Mówiłem sobie, gdybym tylko miał mamę i tatę, oddał mu rozpuszczalnik i woreczek za normalność, za normalne życie. Nie chciałbym nigdy w życiu wdychać, ale tam w rozpuszczalniku odnalazłem coś naturalnego, mój spokój, moje, to, że ja czułem się bezpiecznie. Pojechałem do ośrodka narkomanów i tam pierwszy raz ktoś powiedział mi o Jezusie. To był początek mojego duchowego życia. Ktoś zapalił we mnie iskry, to był ksiądz. Myśmy siedzieli w kaplicy, tak jak wy teraz. Tam było 15 młodych osób, które siedziały na krzesełkach. Ten ksiądz usiadł na podłodze, wszedł do kaplicy. I on prawdopodobnie czuł, że w naszych sercach jest złość, że my nie chcemy słuchać księży. I ten człowiek usiadł na podłodze, wziął gitarę, zaczął śpiewać piosenkę. Ja po latach wiem jedną rzecz. Ta piosenka rozstroiła naszą złość. To była piosenka, która mówiła: już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie Twe królestwo jest. I ten ksiądz śpiewał coraz głośniej, rozkładał nasze serca na części pierwsze. Nie było tam teologicznej podstawy. Ja nie wiem, co tam się stało, ale wiem, że tam był Duch Święty, który dotykał naszych serc. Myśmy byli tak pobici, poranieni, że wszystko, co mogło się wydarzyć w tej kaplicy, to był Jezus Chrystus, który podchodził, dotykał i mówił: wszystko się może zmienić. Ja nie chciałem, myśmy tam mieli, wiecie, wiele mszy, księży, którzy wpajali nam naukę biblijną. Ja byłem bezbronny, ja nie chciałem w ogóle tego słuchać. Ten ksiądz rozbroił mnie do duchowej nagości. Stanął naprzeciwko mnie i powiedział: nie chcę Cię niczego uczyć. Chcę Ci powiedzieć, że jest ktoś, kto oddał za Ciebie największe rzeczy, kto umarł za Ciebie na krzyżu, kto kocha Cię, czeka na Ciebie. Ja zacząłem tak płakać. Ja zacząłem wykrzykiwać. Pamiętam, mówię: to gdzie On był, jak matka mnie pobiła? To gdzie był ten Jezus, jak matka była prostytutką? To gdzie był Jezus, jak tata rzucał go po ścianach? I z dnia na dzień, pamiętam, budowałem w sobie wiele wyobraźni, kim jest Jezus, kto to jest. I wyjechałem z tego środka, wróciłem na osiedla, stałem się jeszcze gorszym bandiorem. Zaczęliśmy ćpać jeszcze większe narkotyki. Zaczęliśmy się uczyć bić. Ja w moim domu dziecka spotkałem mistrza Polski w boksie, który nauczył mnie, jak bronić się szybko i skutecznie. I przypomniałem sobie, jak pobił mnie chłopak w pogodowie opiekuńczym, jak dotknęło mnie straszne zniszczenie. I pamiętam, jak łysy nauczył mnie i Bartek, moich dwóch przyjaciół, gdzieś Dobromir, to nieprawda, że jesteś frajerem i tak dalej. My cię nauczymy bić. Ja zacząłem się uczyć boksować na osiedlach, atakowaliśmy ludzi pod domami, pod sklepami starszych, podbitych alkoholików. Mówiliśmy: chodźcie, sprawdzimy się teraz szybko, skutecznie. Jak czułem siłę, z każdym dniem, jak widziałem krew, to wstawała mnie nienawiść jeszcze gorsza. Zapomniałem o tym nawróceniu. I któregoś dnia, kiedy mój dyrektor domu dziecka wyrzucił mnie z domu dziecka na ulicę, powiedział, że już nie będziesz na nim mieszkał. Mój tata przyjął mnie. Nasza grupa ta, można powiedzieć, młodociana przestępcza, rozpadła się. Dowiedziałem się, że zamordowali moich kolegów, Bartka, którego spalili żywcem. Zacząłem płakać. I po kolei padały kolejne ofiary, kolejne trupy. Darek, który był skinheadem, mój serdeczny przyjaciel, został kopnięty w brzuch przez swojego wroga, wykrwawił się na śmierć, zostawił żonę z dzieckiem. Ja gdzieś po cichu widziałem, że moje życie zaczyna iść w bardzo niewłaściwym kierunku. I tam, na tej melinie, kiedy zacząłem ćpać, okradałem samochody, robiłem wiele złych rzeczy. Obudziłem się jako chłopak, który imponował swoim kolegom. Myśmy byli naprawdę psychopatami, chodziliśmy na awantury, wkładaliśmy sobie żyletki między palce i atakowaliśmy ludzi. A kiedy nie wychodziło nam czasami w ruchu większy, braliśmy kije, noże, gwoździe, niszczyliśmy ludzi. Ja czułem, że to jest moja pasja z jednej strony, a z drugiej strony płakałem po nocach, powiedziałem, że czułem, że ten świat duchowy, o którym mówił ksiądz z kaplicy, jest realny, że coś jest nie tak. Nie imponowały mi już pieniądze, inne rzeczy. Widziałem, jak pokolenie moich młodych kolegów i koleżanek idzie do koryta świni. I dzisiaj jest tak samo. Wielu młodych ludzi biegnie do koryta świni tylko po to, żeby sobie udowodnić, że oni są fajni, wartościowi. Dziś żyjemy w czasach, gdzie diabeł po prostu pluje w twarz ludziom i mówi do młodych dziewczyn: możesz być roznegliżowana, robić co Ci się podoba. Do młodych chłopaków mówi: bawcie się tym, tamtym, pornografią, nie ma problemu, nie ma żadnej ceny. Jest cena! I ta cena miała miejsce na Golgocie, kiedy Jezus, ja sobie zdałem sprawę, zapłacił najwyższą cenę za moje życie. I zawsze w kościołach się mówi, że Jezus umarł za nas. To jest nieprawda. Jezus widział każdego z Was. On zobaczył mnie. Ja do tego się nawróciłem. Jezus nie umarł za nas. Jezus umarł za każdego człowieka z osobna i za każdy brud z Twojego życia. On był biczowany i przyjął ten największy ciężar. I kiedy ja zrozumiałem na tej malinie, tam się wydarzyła rzecz bardzo trudna dla mnie, bo ja całe życie stałem tyłem do krzyża i opowiadałem ludziom, że nie ma Golgoty. Ja byłem ateistą, który wykrzykiwał, że nie ma Boga. Jaki Bóg? I usłyszałem cichy głos, który powiedział, odwróć się. Ja się odwróciłem, zobaczyłem Pana Jezusa, który umarł za mnie na krzyżu, który zmarł za moje grzechy. Ja po prostu się popłakałem, opłakałem. Ja zrozumiałem, że nie ma zbiorowej odpowiedzialności. Jest Twoja odpowiedzialność przed Panem Jezusem. I dzisiaj cały świat walczy o Twoją duchowość, żebyś stał się tępą kukłą, żebyś stał się takim duchowym mułem, który nie czuje i nie widzi. Dlatego kościoły dzisiaj dają się okazać z życia, z radości. Ja jeszcze po wielu kościołach nie czuć w kościołach radości, brakuje tam życia pewna. Kiedy dziecko się raduje, ja czasami kiedy jestem tutaj z moją żoną, z moją córeczką, jak moja córeczka się cieszy rano, to cały dom o tym wie. To ona skacze po mnie, skacze po mojej żonie, biega po domu i krzyczy, tati, tati. I to jest radość. Nie ma innego obrazu radości. I dzisiaj brakuje radości w kościołach z tego, co stało się na Golgocie. Wiecie, ja zacząłem rozumieć, dlaczego ja chcę mówić o Jezusie Chrystusie, który zmienił moje życie. Bo ja wiedziałem, że ja biegnę do piekła. Ono naprawdę jest. I Biblia mówi, nie toczymy walki z krwią i z ciałem, lecz z ziemskimi władzami, z mocami ciemności. Ja zobaczyłem demony. Ja stałem na Melinie i za oknem zobaczyłem istoty, które wołały mnie, wyjdź. To jest koniec twojego życia. Przegrałeś. Ja mówię, jak przegrałem? Zacząłem płakać. Ja powiedziałem, Jezusie, uratuj mnie. Moja modlitwa płynęła z głębi serca. Ja powiedziałem, ratuj mnie, drogi Jezu, bo ja umieram. Biblia mówi, komu wiele darowano, ten wiele miłuje. Jeżeli pozwolisz, żeby twoje życie było okupione materializmem i innymi rzeczami, nie doświadczysz Bożej przemiany i radości. Radość wypływa z pracy duchowej, z chrześcijaństwa, które idzie do tych, którzy nie mają nic. Dzieje apostolskie w pierwszym rozdziale mówią o tym, że Kościół dzielił się tym, co miał i błogosławił innym. Z tego ci rodziła się pasja. Ja zobaczyłem w moim życiu, że ja przegrałem swoje życie, bo ja pozwoliłem, żeby diabeł mnie okradł. A w Biblii napisane jest, że przyjdźcie do mnie ci, którzy jesteście spracowani, obciążeni, na wam ukojenie. Następnie Jezus powiedział do tych, którzy byli okradzeni, przyjdźcie do mnie, a ja zwrócę to, co zabrała szarańcza. Jezus zwrócił mi to wszystko. Ja skończyłem technikum. Ja pamiętam, na drugi dzień po tej modlitwie pod kościołem padał deszcz. Ja płakałem takimi łzami. Dookoła stali kumple. Ja nigdy nie płakałem. Ja byłem chłopakiem, który kochałem krew. Ja lubiłem patrzeć, jak mężczyźni mają połamane nosy. Ja byłem szczupłym chłopakiem, ale ja byłem psychopatą, który uwielbiał brać butelki, noże i śrubokręty i bicie. I tam pierwszy raz Jezus zmienił moje serce, ja zacząłem szlochać. Ja powiedziałem, ja się boję, że ja umrę. Ja jestem Meliną. Zobacz, jak ja skoczyłem. Wytatuowany gówniarz, który sobie chce udowodnić, że jest kozakiem. Co ja mam w życiu? Nie mam nic. I tam pamiętam, na drugi dzień spotkałem starszą kobietę, panią pedagog z mojej szkoły, która powiedziała, dobra, mnie jest taka szkoła, mógłbyś się tam kogoś uczyć. Ja pomyślałem, wow, to było moje marzenie. Nie było aniołów, ale Bóg zaczął stawać odpowiedzialnych ludzi na mojej drodze. 14 lat ciężkiej pracy. Dzień po dniu Bóg zadawał mi pytanie, czy ty się chcesz zmienić? Ja dzień po dniu odpowiadam Bogu, chcę się zmieniać. I gdybyś dzisiaj przyjrzał się mojemu życiu, zobaczyłbyś jeszcze wiele nieprawidłowości. Ale wiesz, najwięcej widzi, widzą mnie ci, którzy najmniej pracują w swoim życiu. Bo jeżeli ty pracujesz nad swoim życiem, to idziesz do innych po to, żeby im pomóc, a nie żeby ich zniszczyć. I chcę ci powiedzieć piękną informację. Od 14 lat Pan Bóg kształtował moje życie dzień po dniu. Ja nie umiałem nic. Ja nie umiałem dobrze czytać. Ja byłem chłopakiem w depresji, który bał się cokolwiek powiedzieć, gdziekolwiek przed ludźmi. I dostałem, pamiętam, ja byłem bezdomny, bo mój tata mnie wymeldował z domu, ja już spadłem na średnikach. Siostra mnie wyrzuciła z domu i byłem okradły. Okradłem najbliższy, ja nie miałem gdzie mieszkać. Ja byłem bezdomny. I pamiętam ten czas na Melinie, kiedy się już obudziłem, tam moi koledzy się załatwiali, tam leżała fekalia, oni się załatwiali przy mnie. Ja czułem smród tego wszystkiego. I byłem naprawdę żółem, słuchajcie. I dzisiaj ludzie patrzą na mnie i mówią, to niemożliwe, Dobromir. Ale to było możliwe, bo diabeł ma taką przyszłość dla tego świata. Diabeł chce udowodnić Bogu, jakie stworzył stworzenie. Zobacz, jaką świnię stworzyłeś. Jak da się upodlić. A Bóg mówi, ja i tak ich kocham. Ja i tak ich podniosę. I tam na tej Melinie mój tata podał mi rękę. Powiedział, Dobrek, chodź. Wszystko opanujemy. Pan Bóg jest jak taka firma remontowa, która wpada bez żadnej ceny, bez niczego. Mówi, ja to zrobię za darmo. Ja ich wyremontuję, naprawię to. Ja już zapłaciłem 2000 lat temu. Ja ich wykupiłem. Tylko, że wielu z nich nie chce w to uwierzyć. Wolą życia w takiej sztruce gdzieś leżeć. Ja zacząłem łapać w to biega, zacząłem czytać, podałem Pana Polskiego, która mówiła mi, jak nauczysz się czytać, to zwyciężysz. Ja dostałem Biblię, moją ukochaną księgę. I widzicie, dzisiaj ten chłopak powiedział piękną rzecz, dzisiaj dookoła jest wielu fałszywych mówców. Na YouTubach zobaczysz wiele wykładowców, którzy głoszą dziwną Ewangelię. Ja nawet nie rozumiem, szczerze mówiąc. Już się na nie zagłębiam. Dlatego, że ja nauczyłem się czytać Ewangelię z Biblii. I Biblia mówi, kiedy będą ci mówili, że jestem tam albo tam, to nie idź. Bo jestem obok ciebie, blisko. Mogę mówić do twojego życia. Pasja rodzi się z relacji. Z relacji z Jezusem Chrystusem. Ja zacząłem czytać Ewangelię. I dzisiaj ja mam, słuchajcie, wiele jest dziwnych konferencji, na które dzisiaj wysyłają zaproszenia, przyjeżdża i tak dalej. Ja odmawiam. Ja tam nie chcę jeździć. Dlaczego? Bo w moim mieście prowadzę siedlicę dla dzieciaków. Prowadzimy młodzieżową fundację dla młodych ludzi. Wyrywamy ich z menu. A o tym za chwileczkę jeszcze mam chwilę? Mam jeszcze chwilę? Jeszcze chwilkę dajcie. I stało się tak, że do tej szkoły trafiłem, stałem przed dyrektorem. Dojrzałe faza, bałem się takich ludzi, którzy mieli coś w życiu. Bo ja nie miałem nic. Ja bałem się spojrzeć ludziom w oczy, bo ja byłem bezdomnym chłopakiem. Ja mówię, proszę Pana, chciałem się uczyć. A ten dyrektor mówi, ale jak? Przecież jest październik. Ja mówię, nie wiem jak. Pan Bóg mnie tu wezwał. A on mówi, dobra, dam Ci szansę. Zaczniesz się uczyć w październiku. Jeżeli nie skończysz do połowy semestru szkoły, to wylatujesz stąd. Ja powiedziałem, dobrze, bardzo się uczył. Zacząłem się uczyć, ale ja nie mam gdzie mieszkać. On mówi, tutaj jest taka bursa szkolna, akademik, idź tam i powiedz pani dyrektor, jaką masz sytuację. Ja poszedłem w dziurawych butach, pamiętam. Chudy, zniszczony po narkotykach, zapadnięte policzki. Nie mam dzisiaj tutaj zdjęć, ale pokazałbym wam. Ja poszedłem do tej pani dyrektor i powiedziałem, pani dyrektor, ja nie mam gdzie mieszkać, a chciałbym się uczyć, pan dyrektor przyjął mnie do szkoły. Ona powiedziała, okej, masz jakieś pieniądze? Ja powiedziałem, nie mam nic. Ona powiedziała, będziesz mi remontował pokoje. Ale coś było we mnie takiego, co sprawiło, że dzisiaj jestem wykładowcą uczelni wyższej. Skończyłem dwa kierunki studiów. Pracuję na Akademii Humanistycznej w Łodzi. I pracuję z ludźmi na ulicach. Wiesz co było? Uchwyciłem się tego jak kotwicy. Ja nie miałem alternatywy. Wielu chrześcijan dzisiaj podaje wątpliwość, wybierają, jeszcze negocjują z Panem Bogiem. Ja nie przestałem negocjować. I z samego bagna Bóg zaczął mnie wyciągać. Zdałem maturę na piątkach. Tata do mnie zadzwonił pierwszy raz, on zawsze mówił, że jestem głupek, że nic mi nie w życiu nie wyjdzie. A dla syna ważna jest opinia ojca. I mój tata już do mnie zadzwonił. Powiedział, dobry, jesteś najlepszy w rodzinie. Jestem, pamiętam, stałem przy budce telefonicznej, on płakał, ja płakałem, mówię, tatuś, dziękuję ci, czekałem na to tyle lat. On mówi, wiesz, jak leżałeś, jak ćpałeś, jak piłeś, to nie mogłem się na to zgodzić, nie umiałem sobie z tym poradzić, ale cieszę się, że zdałeś maturę na piątce. Ja u Pani od Polskiego, pamiętam, ona była z mnie dumna. Ja przeczytałem wszystkie lektury. Jak ja nauczyłem się czytać, to ja godzinami czytałem Biblię. Kumple wchodzili do pokoju, przynosili wódę, zioło przynosili, pornografię. A ja czytałem Biblię, jak zakochałem się w przypowieściach Salomona, w psalmach. Ja nie radziłem sobie z emocjami, ja byłem wyrzutkiem, więc Dawid też był takim wyrzutkiem i inspirowało mnie to, co jest napisane w psalmach. 91, 1, 119, 103. Wspaniałe psalmy, w których Bóg mówi, dobrze, niespokojnie, idź dalej, dawaj, dalej, pójdziemy razem. I udało mi się, wygrałem moje życie. 14 lat temu zdecydowałem, że idę za Jezusem. Przede mną jeszcze może kilkadziesiąt lat, może tylko kilka, a może parę dni, nie wiem, kiedy Pan Bóg nas wywoła. Ale to, co nauczył, to, czego nauczył mnie Pan Bóg, co obudziło się we mnie w chrześcijaństwie. Jeżeli w tobie się to nie obudziło, to znaczy, że gdzieś jest problem. Tęsknota za domem Ojca. Wiele z Was, drogie Panie, dzisiaj siedzi tutaj i już myślisz o tym, co będziesz robiła w domu. Jeżeli w naszym chrześcijańskim życiu nie ma tęsknoty za domem Ojca, to znaczy, że gdzieś dała się patologia. I to jest prawda. Jezus powiedział w 14 rozdziale Ewangelii Jana, że idzie nam do domu przygotować miejsce. Jeżeli to nie jest radością chrześcijana, to znaczy, że coś wdarło się do naszego życia. Dzisiaj widzę młodych pokoleń, młodych ludzi w kościołach, którzy wkładają ręce do giermany i są znudzeni nabożeństwem. Nie ma problemu. Możesz biec do koryta świni. Diabeł da ci wszystko. Da ci w gębę, poniży cię, rozbierze ci do naga młoda dziewczyno i zrobi ci seks gwiazdę porno. Nie ma problemu. Możesz tak żyć. Lepiej żyć na szali Pana Jezusa. Autentycznie. Widzę po 12 latach pracy, jak wiele młodych ludzi w naszym kraju popełnia samobójstwo. Wszystko, co masz z tamtej strony, to jest depresja, zniszczenie, wyizolowanie emocjonalne, piękny makijaż i zasłonięcie siebie, tej struktury, którą masz w środku. Jesteś kobietą nie na zewnątrz, ale wybrał ci kobiecość w środku, tak samo męstwo. Dzisiaj widzimy fałszywy obraz diabelstwa na pompowanych chłopców, wiesz. playboyów po solarium i tak dalej. To jest w ogóle wyuzdane. To jest to wyuzdanie, o którym mówił ten chłopak tutaj na kazaniu. Możesz taka być. Seks gwiazda. Ale Bóg ci mówił, pokazał inny obraz kobiecości. Pokazał Marię. Wow. Pokazał Elżbietę. Wow. Jaki obraz kobiecości. Pobożność, która sprawia, że Maria widzi anioła. Ile z was kobiety widziało anioła? To jest pobożność, która prowadzi schodami do nieba każdego dnia. Za taką kobiecością chcę powiedzieć inna kobiecość. Wiecie, ja widzę dzisiaj małe dziewczynki, które w zborach patrzą na koleżanki wyuzdane, które przyjmują modę ze świata. Ależ dramat. Za parę lat rozbite małżeństwa, rozwody. Nic wartościowego. Smutek tylko. Kościół, w którym brakuje życia i energii. Ja zacząłem studiować Ewangelię, godzinami ją czytałem. Kumple mówili, mam chodź na imprezę. Ja powiedziałem, nie idę. Ja mam imprezę z Samsonem, który ostrą szczęką ładował Filistyńczyków. Lał ich ostro. To jest moja impreza. Zacząłem ćwiczyć, trenować, pobiegłem w półmaratonie. Chrześcijanie mówią, ale chrześcijaństwo jest nudne. Ty jesteś nudny, młody człowieku. Wy macie problem, bo to wydaliście się okraść. Gdybym dzisiaj przyszedł do domu tego pana, który siedzi, brata w Chrystusie, i chciał coś ukraść, to pewnie pan by pilnował swojego domu. A wydaliście okraść swoje serca z młodego życia, z pasji, z inspiracji. I siedzicie jak takie często tępe kukły. Mówicie, pan Bóg jest nudny. Bóg jest nudny? Paweł pływa po oceanach. Mojżesz przeszedł Morze Czerwone. Noe zbudował statek. Gonili go ludzie, ty. A ty mi mówisz, że Bóg jest nudny? Jakieś kłamstwo. Chrześcijaństwo to przygoda, dzieje apostolskie. Paweł oddał życie, Piotr oddał życie, bohaterowie, którzy zginęli dla swojej wiary. Radość, pasja budzi się w prywatnej relacji. Niedziela jest tylko miejscem, w którym przychodzimy posłuchać słowa, dobrego słowa, świadectwa kogoś. Coraz mniej jest świadectw w kościołach. Piękne świadectwo tego człowieka, który napisał o tym lekarzu. Wow! Powinniśmy huczeć jako Kościół. Halleluja, że takie rzeczy się dzieją. Chwała Panu. Ja zmieniłem moje życie. Miałem wiele problemów. Popełniałem wiele błędów. W Kościele, kiedy się nawróciłem, brakowało tego, tej wyrozumiałości dla tego słabego w wierze. Ja nie wiedziałem, jak żyć. Matka nie nauczyła mnie, jak żyć. Zabrakło ludzi, którzy wzięliby odpowiedzialność za moje życie. Zacząłem pić wódę. Chodziłem na nabożeństwo w niedzielę, w wtorki chodziłem na awantury. Lubiłem się pić, a naprawdę to lubiłem chłopaki. Ja kochałem mieć połamany nos. Do tego stopnia, że sam sobie łamałem nos. Rozcinałem sobie łuki brwiowe. Ja uwielbiałem się widzieć, to była moja pasja. Ja nie bałem się tego robić. Ludzie mówili, chuderlak, ale osa na mnie wołali, bo mówili, że ręce mam jak żądło. Ale przyszedł taki czas, kiedy przeholowałem, mało nie zabiłem człowieka w pubie. Wziąłem butelkę, bo mnie prawie pokonał. Nie umiałem sobie z tym poradzić. O mało mnie zaciekało, jak usłyszałem głos Boga, który mówił, Dobromir, jeżeli go zabijesz, nie pomogę ci już. Wybiegłem z tego baru, pamiętam, kumple mówi, gdzie dziś? Ja mówię, idę się modlić. Bo ja jestem chorym człowiekiem. Co ja robię? I pamiętam przyjaciela w kościele, który powiedział mi prawdę. Kiedy się dowiedział o tym, co zrobiłem, stanął nam przeciwko mnie, nie głaskał mnie. Wiesz, co mi powiedział? Ty plujesz w twarz Jezusowi. Jesteś gorszy niż Judasz. Ja normalnie, jak mi ktoś w łeb dał obuchem, obudziłem się. Ja pobiegłem do pokoju, płakałem. Ja pokutowałem jak Dawid. Czy dzisiaj potrafiłem pokutować? Lepiej przyjść i powiedzieć, o Panie, przepraszam Cię, tam Boże, wiesz, wybacz mi, nie? Wybacz mi, Tato, że tam, wiesz, popełniłem błąd. Pokuta to jest przemiana serca. To jest wyrwanie brudu. To jest to, że Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że Ty robisz źle. Ja się odwróciłem. I moi kumple zrobiłem, bo ja miałem połamany nos, tak, słuchajcie, zrobiłem taką opcję, że poprosiłem kolegę, żeby połamał nos. Moja mama popełniła samobójstwo, nie miałem pieniędzy. Więc zacząłem, na łatwiznę zacząłem iść, jak cwaniak. Zacząłem pieniądze wyciągać z odszkodowań. Połamałem sobie tak noc, że mi kość oderwało od twarzy. Pojechałem do lekarza, lekarz powiedział, co ty zrobiłeś, chłopie? My widzimy, co ty zrobiłeś. I przeginałem na każdym kroku. Ale obudziłem się do tego stopnia, że kiedy zacząłem się modlić, zrobiłem sobie operację plastyczną. Bo ludzie nie chcieli ze mną rozmawiać w szkołach gdzie indziej. Mówi, ma gębę agresywista. Nie wzbudza zaufania ten człowiek. I ktoś mi zaproponował operację, wyprostowali mi nos, nie mogłem oddychać przez nos. Zrobiłem operację, zacząłem ćwiczyć, przestałem palić papierosy, przestałem pić wódkę, przestałem ćwać narkotyki, zacząłem kochać Boże Słowo. Skończyłem studia, dostałem się na AWF, ale bałem się na AWF. Wiecie dlaczego? Bo od najmłodszych lat mówiono mi, że jestem głupek, że nic ze mnie nie będzie. I pojechałem do Pabiali, spotkałem panią kurator. Nie lubiłem kobiet. Miałem ogromny awans do dziewczyn, za to, że mi matka pobiła. Poniżałem kobiety, ubliżałem im. bawiłem się nimi. Kiedy spotkałem panią kurator, która miała nade mną władzę, pewnego rodzaju prawną, ona mówi, kiedy ty pójdziesz na studia? Ja powiedziałem, to nie jest pani sprawa. Jak mi Bóg powie, że mam pojawą takim charyzmatykiem, ja oczekiwałem, że Gabriel do mnie przyjdzie. Naprawdę, ja miałem taką wiarę, chciałem zobaczyć Gabriela u mnie w pokoju. I wiecie, ona mówi, ja mówię, jak mi Bóg przyjdzie i powie, że mam pójść na studia, to pójdę. Studia nie są do niczego potrzebne, ale Bóg zapragnął mnie, ja się bałem się studia. Bo wiedziałem, w głowie powtarzałem sobie, jesteś głupkiem, nie uda ci się, nie skończysz studiów. Ilu chrześcijan zatrzymało się w taki sam sposób, nigdy nie zrobili kroku dalej, nie wyszli z Egiptu. Cały czas siedzą w Egipcie, chociaż już się może rozstąpiły, bo mówi, już słuchajcie, tam dla was budowałem, żebyście przeszli. Oni ciągle siedzą w Egipcie, oni ciągle mówią, ja się nie nadaję, to nie jest moje powołanie, to nie ty jesteś od tego, żeby decydować, jakie masz powołanie. Pan Bóg powołuje cię do Bożej, na Bożą rolę, a ty masz tylko przyjąć to powołanie. Zobaczysz, co Bóg zrobi z twoim życiem, ale wielu się wystraszyło i nikt nie podjęli wyzwania. Kończył jak przegrani bohaterowie wiary. I wiecie, co się stało? Pani kurator powiedziała, masz 2 tygodnie, jak się nie zreflektujesz, wyślij opinię do sądu, że nie poddajesz się temu, co ci mówię. Ja mówię, co za wredna kobieta. Zaczynam kłócić się z Bogiem. Mówię, nie chcę znać takich ludzi. Ale Bóg powiedział, ona ma rację. Idź na studia. Dostałem się na AWF w Warszawie, w Poznaniu. Pamiętam chwilę, kiedy zacząłem trenować. 3 miesiące miałem na naukę pływania. Miałem bardzo dużo punktów spływania. Poznałem, Bóg zaczął stawać instruktorów, ludzi, którzy uczyli mnie za darmo pływania. Poznałem instruktorów lekkiej atletyki, uczyli mnie biegać długie dystanse. Byłem najlepszy w wynikach w bieganiu, miałem bardzo dobre wyniki w pływaniu. Byłem dobry w gimnastyce. Zacząłem płakać i wiecie, co powiedziałem do studentów? Tam zatrzymałem się, powiedziałem, wy dziękujecie swoim trenerom, a ja dziękuję mojemu Bogu, bo kilkanaście lat temu leżałem na ulicy, byłem żulem i narkomanem. I oni cisza. Wszędzie składałem świadectwo o Jezusie Chrystusie. Nie wstydziłem się. Stawałem na wykładach na uczelni, mówiłem do wykładowców. Wasza mądrość jest zmysłowa i ludzka. A ja chcę wam powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który zmienił mnie. Jestem tutaj dzięki Jego łasce. I Bóg mnie uwolnił. I skończyłem pierwszy kierunek studiów. Mój tato zapił się na śmierć. Płakałem. Pochowałem mamę, która popełniła samobójstwo. Pojechałem do niej. Bóg powiedział, w tej pięknej modlitwie Ojcze Nasz jest takie słowo. I przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Ja pojechałem, mojej mamie przebaczyłem, to jest moja mamusia. Ona mnie urodziła. Dała mi najcenniejszą rzecz. Ilu młodych ludzi dzisiaj mówi o swojej mamie stara albo stary. Moja mama stała na ulicach, nigdy w życiu nie powiedziałam, mojej mamy stara. Mój tata do końca był w domu. Ilu rodziców dzisiaj oddali się do domu starców, zostawia się ich. On załatwiał się pod siebie. A myśmy go kopali z bratem. On był już po udarze mózgu. W nocy budził się, wybliżał mi, a myśmy go brali. On był, miał fekalia w pieluszce, a myśmy go brali. Miał 59 lat, brałem dorwany. Płakałem z moim bratem, kopaliśmy go, a Bóg mówił, czci ojca. Nieważne jak wygląda, masz go czcić. Dzisiaj ludzie mówią mi, Dobromir, ale wiesz, nie dajemy rady. To mój tata mnie dbał o mnie, jak byłem dzieckiem, popełnił wiele błędów. Ale jakim, wiecie, dzisiaj też mówię o szacunku do rodziców, bo zapominamy o tym jako kościoły. Mamy być wzorem dla ludzi ze świata. Czcić ich do końca. Myśmy go kopali, przebieraliśmy mu pieluszki. On leżał, załatwiał się, wrzucał mniej zacne członki i załatwiał się na podłogę. A jak myśmy przychodzili, sprzątaliśmy po nim, Bóg mówił, nieważne, masz go czcić, masz po nim sprzątać. To jest twój ojciec. Ja powiedziałem, dobrze, bo jak tak mówisz, to będę tak robił. Skończyłem drugi kierunek studiów i moja pani prodziekar poprosiła mnie o to, żebym został wykładowcem uczelni. Ja powiedziałem, ja? Zacząłem pracować z ludźmi, z ściekami na ulicach, z moją żoną, która pracuje razem z nami. Jest Krzysiu, mój przyjaciel, który był, widział, pracujemy z młodymi ludźmi. Robimy półkolonie na osiedlach miast, gdzie przychodzi ponad 200 dzieciaczków. Załatwiamy darmową kiełbasę, spanso. Załatwiamy sponsorów, przychodzimy do lokalnych przedsiębiorców, mówimy, dawajcie nagrody. Oni mówią, nie damy, ja nie chcę do ręki, mówię. Ja tutaj przyślę dzieci, wy im dajcie. Pomóżcie im zrozumieć, że mogą być wartościowymi ludźmi w tym mieście. W ciągu 3 lat zebraliśmy 30-osobową grupę wolontariuszy, którzy pochodzą z rozbitych rodzin. Weszliśmy, wchodzimy do domów. Mamy takie przypadki, słuchajcie, że mój kościół nie chciał tego uznać. Ale o 2 w nocy zadzwonił do mnie mój podopieczny Sebastian, mówi, ojciec bije matkę, przyjeżdżaj. Moja żona wie, po nocach wstaję, jadę po moich podopiecznych zbieranych z ulicy często, jak są pijani. Ale zbieram, biorę do samochodu, odwożę ich do domu. Sebastian dzwoni, matkę bije ojcze, pojechaliśmy do domu. Ojcze faktycznie, nabuzowany. Ja mam tura w domu. Co robisz jako chrześcijanin? Trzeba się szarpać z typem. Trzeba mieć ciężyznę fizyczną jako chrześcijanin. I zabieram małolatów z domu i odwozimy ich. Często mamy takie sytuacje. Chrześcijanin to facet, który wie, w którym idzie kierunku. Kobieta, która wie, jaki ma cel. Kościół, który walczy o ludzi. To jest to, co mówił dzisiaj też człowiek na kazaniu. czy my walczymy o ludzi, czy my ich kochamy. Gdyby moje dziecko dzisiaj wpadło do wody, ja dzisiaj rano wstawałem, mieliśmy takie spięcie z żoną, drobne. Kochani, nie? Drobne. Moja córeczka wstała, u Pawła mieszkamy. Dziękuję Ci, Paweł, że nam udostępniłeś, bo odpoczęła naprawdę po mojej pracy. Udostępniłam swoją altankę. To jest to, że się dzielimy tym, co mamy. Ja odpoczęłam za bardzo, powiem Wam. Dlatego, że wiecie, zobaczyłem moją córeczkę, która chciała zejść ze schodów, ja szybko staram się ratować. I Bóg zapytał, czy tak samo walczy o ludzi na ulicach. O dzieci, które schodzą do piekła, które umierają. I my za chwilę wracamy, zabieramy naszą grupę wolontarystyczną, wyjeżdżamy na morze, będziemy robili kolejną misję. Mateusz, który w 7 godzinie rok temu był, 3 lata temu był pijany na zlocie młodzieżowym, wyszedł sobie z takiego nabożeństwa, poszedł się napić browara, słuchajcie. Dzisiaj jest liderem młodzieżowym u nas. Mamy takie świadectwa młodych ludzi. Niech Wam dobry Bóg błogosławi. Nowy Tomyśl. Spędziłem tutaj 5 dni, jutro wyjeżdżamy, jedziemy dalej. Zobaczyłem osiołki i Wacka. Niesamowity partner. Wygrałem moje życie. Ale wiecie, 6 lat temu musiałem podjąć kolejną decyzję o nawróceniu. Jak to możliwe? To przecież 14 lat temu się nawróciłeś. Wiesz kiedy? Kiedy dostałem Forda Mondeo MK3. Turbo diesel. 120 koni. Ja wiem, to nie jest to 500, nie? Paweł. Ale 120 koni. Wsiadłem do mojego Forda Mondeo i ja, chłopak, który zawsze jeździł na rowerze w dziurawych butach, nagle Ford Mondeo kombi. Z BMW-kami się ścigałem. Wiecie, odbiło mi trochę. Dobrobyt. Dostałem telefon fajnie tutaj, laptopa. Dostałem i tak dalej na moją służbę. Zaczęliśmy pracować z młodymi ludźmi. Jechałem przez osiedle, zobaczyłem pijanego chłopca. Ominąłem go. I usłyszałem głos Boga w sercu. Ja Cię nigdy nie ominąłem. I zacząłem płakać. Zawróciłem do tego chłopca. I on zażygał kanapę, słuchajcie. Ja mówię, spoko, nie przejmuj się, to jest Pana Boga kanapa. Pojechaliśmy, odwieźliśmy go do domu. Zostawiliśmy go w tym domu. I zaczęliśmy pracować z kolejną grupą młodych ludzi. I dzisiaj przygotowujemy świetlicę dla dzieciaków. O tym też chciałem opowiedzieć. Robimy remont naszej świetlicy. Skończyliśmy remont. Będziemy zbierali na rzeczy, na meble, na biurka, na różne sofy, inne rzeczy w naszej świetlicy. Możecie wejść na naszą stronę internetową młodzi.org.pl, zobaczyć. Może będziesz mógł jakoś pomóc. Jakimś sprzętem, czymkolwiek. Potrzebujemy tego, ale wyruszymy z tą świetlicą i zrobimy ją. Nawet gdyby tam nie było okien, i tak będę prowadził tam zajęcia dla dzieciaków. Zaczęliśmy z innej strony. Najpierw zaczęliśmy coś robić, a potem dostaliśmy lokal. To było niesamowite. W naszym mieście Urząd Miasta nie może nas znieść, bo w ciągu 3 lat zrobiliśmy więcej pracy niż Urząd Miasta w ciągu 20 lat. Na koniec chcę dla Was zarapować. Robimy hip-hop chrześcijański. Nie ubliżamy, nie poniżamy. 4 lata temu nie umiałem dobrze stracić słów. Dzisiaj napijemy w kryminała w domach dziecka. Odwiedziliśmy w ciągu 4 lat 400 kościołów, 400 placówek i tak dalej. Wszystko razem. Niech Wam dobry Bóg błogosławi.